Biskupstwu Rodzinie, konferencji, którą zatytułowałem Jak zdenerwować świętego. Tym świętym niekoniecznie musi być własny mąż, ani tą świętą niekoniecznie musi być własna żona. Ale czy można zdenerwować świętego takiego, którego czasami widzimy na obrazkach? Między innymi na to pytanie chcę dzisiaj odpowiedzieć. Nie ja, ale w kontekście tego, co mówi Pismo Święte i czego nauczał święty Jan Paweł II. Na początku usiądźcie Państwo, wysłuchajmy fragmentu Pisma Świętego. Tak to ze mną podzieli jest, że ja bez Pisma Świętego nie mogę mówić tylko przed kamerą. Tak jak mam mówić do ludzi, to potrzebuję jednak oparcia bezpośredniego na Piśmie Świętym, kiedy mam uprawiać nie dziennikarstwo, ale pełnić misję kapłańską. Z listu do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający zmazy czy skazy, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. Lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Kochani, w większości pewnie tutaj słuchający w tej konferencji, w większości pewnie jesteście Polakami. Niektórzy może już tę ziemię nazywają swoją, a niektórzy ciągle są przekonani i czują, że są na obcej ziemi. I w tym kontekście, w tym miejscu, mówienie o rodzinie jest szczególnie ważne. Dlatego, że rodzina na obczyźnie wystawiona jest na szczególną próbę. Na znacznie większą próbę niż we własnym kraju, we własnym mieście czy we własnej wiosce. Brakuje tego wsparcia, jakie stanowi otoczenie. Przerwę tylko, gdyby ktoś chciał już korzystać z sakramentu pokuty, to bardzo się cieszę i dziękuję, że ksiądz Polak pracujący tutaj w Wiedniu przyjechał i gotów jest pomóc, żebyście nie musieli czekać na spowiedź do 22 w nocy, tak jak wczoraj to było. Niektórzy musieli do 22 poczekać. Więc gdyby ktoś chciał, to proszę nie mieć skrupułów. Od razu, kiedy zostałem tu poproszony o te rekolekcje, postanowiłem, że jedna nauka musi być poświęcona małżeństwu i rodzinie. Kochani, najpierw pewna historia. Przychodzi do mnie człowiek, który, młody student, który nie rozumie, dlaczego, co takiego się zmienia, że pewnych rzeczy nie wolno robić przed ślubem, a pewne po ślubie można robić, ba, może nawet trzeba. I nie wiedziałem, jak temu młodemu człowiekowi wytłumaczyć. Aż wpadłem na taki pomysł. Otóż wziąłem, tak jak mogę wziąć w tej chwili, wziąłem komunikant, hostię. Co to jest? Kawałek chleba. Taki sam, nawet wyglądem, tylko inaczej jest wykrojony. Jak opłatek, którym dzielimy się na Wielkanoc, na Boże Narodzenie w Polsce. To jest chleb. Woda, pszenna mąka, odrobina soli. Tylko, że ten chleb jest pieczony bez drożdży i on nie jest wyrośnięty, tylko jest taki przaśny, jak może kiedyś, dawno, dawno temu pod płomyki się piekło na gorącym blacie. To jest chleb, zwykły chleb. Kochani, przepraszam, usiądźcie sobie, ja długo dzisiaj będę gadał. Proszę was. Chyba, że czekacie na spowiedź. Jak nie, to usiądźcie. Więc to jest zwykły chleb. Co my z tym chlebem możemy zrobić? Otóż kiedyś pojechaliśmy sobie na obóz w górach ze studentami i wiadomo, jak całe 2 tygodnie chodziliśmy po górach, to wszystko nieśliśmy w plecakach. Ja niosłem wszystko, także do mszy świętej. Wino, hostie i odprawialiśmy mszę świętą na kamieniach w górach, no tam, gdzie się zatrzymywaliśmy. I potem mi trochę tych komunikantów zostało. Studenci się tym zajadali jako smakołykami. Maczali sobie takie hostie w miodzie i mówili, że to jest miód w gębie, miód w ustach. Z miodem jest bardzo smaczne. Czy to grzech, że oni zjedli te komunikanty z miodem? Nie problem, to jest chleb, to jest zwykły chleb. Ba, gdyby ktoś nawet tym chlebem nakarmił gołębie, to też nie byłby grzech. Mój dziadek w Wielkanoc opłatkiem dzielił się także z własnym koniem. Ze zwierzętami też dzielono się w Polsce opłatkiem. A więc to nie jest grzech. Oczywiście grzechem jest deptanie chleba. Bo chleb dla nas jest święty. Natomiast, ale to jeszcze nie jest Eucharystia. I co się dzieje z tym chlebem? Otóż jeżeli ten chleb kupiony za wasze pieniądze, jeżeli ten chleb i wino, znowu zwykłe wino, jakie w Austrii się produkuje, które można wziąć tę butelkę wina i usiąść i z żoną sobie spokojnie wysączyć wieczorem. Grzech? Nie. Można dodać do gigosu, do jakiejś innej potrawy. To nie grzech. To jest zwykłe wino. Ale jeśli ja ten chleb wezmę i położę na ołtarzu i trochę tego wina, i wypowiem nad tym chlebem i nad tym winem słowa konsekracji, to się coś zmienia. Na tym polega istota sakramentu, że to coś się zmienia. Po wypowiedzeniu nad tym chlebem i nad tym winem słów konsekracji, to już nie jest zwykły chleb i zwykłe wino. I gdybym ja po konsekracji, powiedzmy, że to Pan kupił ten chleb, zapłacił za ten chleb, ja kładę to na ołtarzu, wypowiadam słowa konsekracji, on zostaje przemieniony. Nie widać tego gołym okiem, ale to jest przemieniony chleb. Przemieniony w ciało Jezusa Chrystusa. To wino zostaje przemienione w krew Jezusa Chrystusa. I gdyby Pan przyszedł po mszy świętej i powiedział, a ja się rozmyśliłem, ja chcę ten chleb z powrotem sobie wziąć. U mnie wróble są głodne na rapecie na przykład, nie? Albo sikorki w karmiku. Ja chcę ten chleb z powrotem. I gdyby Pan przyszedł i chciał ten chleb z powrotem, to byśmy nazwali to jak? Świętokradztwem, tak? To jest wtedy świętokradztwo. Ponieważ ten chleb, choć kupiony za Pańskie pieniądze, on został już oddany Panu Bogu. Żeby Pan Bóg się nim posługiwał. Żeby Chrystus był pod postacią tego chleba obecny. To jest już święte. To, co zostało ofiarowane, poświęcone i co Chrystus przemienił, nie należy już do nas. To nie jest już wtedy to, co jest w tabernakulum. To nie jest już chleb mój, z którym ja nawet jako ksiądz mógłbym zrobić, co mi się podoba. To już nie jest moje. To zostało oddane Bogu, a Bóg to przemienił. Tak się dzieje w sakramentach. A co takiego dzieje się w sakramencie małżeństwa? Co ludzie przynoszą do ołtarza w dniu swoich zaślubin, w dniu sakramentu małżeństwa? Obrączki? Może być ślub bez obrączek. Co przynoszą? Otóż może jakiś pan Ryszard zakochać się w pani Agnieszce i dokąd oni nie powiedzą sakramentalnego tak przed ołtarzem, to jest ich miłość. To jest ich prywatna sprawa, co ich łączy. To oni, dokąd nie zawarli sakramentu małżeństwa, oczywiście nie należy się krzywdzić, nie należy się oszukiwać, ale czy oni mogą się rozstać? Mogą się wycofać jeszcze z tego, dokąd nie dali sobie słowa, dokąd się nie skrzywdzili, naciągnęli, nie wykorzystali nawzajem, mogą się rozstać. Bywa tak, prawda? I każdy pewnie z nas, słuchajcie, ja też jako ksiądz, kilka razy przed święceniami, jeszcze przed maturą, byłem zakochany po uszy. I się rozstawaliśmy. Czy to grzech? Nie. Jeżeli ludzie się nie skrzywdzili, to nie. No, tak bywa. Natomiast, jeśli ci ludzie dojrzeją do tego i tę swoją miłość zechcą przynieść do ołtarza i zechcą, żeby Bóg tę ich miłość wzajemną uświęcił i przemienił. Jeśli oni to, co jest najpiękniejszym owocem ludzkiego serca, zechcą ofiarować Panu Bogu. Trochę tak, jak człowiek, który ma skarb, ciężko zarobił pieniądze i boi się, że złodzieje mogą mu ukraść. Więc niesie to do najlepszego banku, żeby nie zginęło. I do takiego banku, który nie upadnie. No bo to jest mój skarb. Tak samo ludzie, którzy niosą to, co jest najpiękniejszym owocem ich serca, czyli miłość do konkretnej kobiety czy do konkretnego mężczyzny i nie chcieliby tej miłości utracić do końca, dlatego składają je w ręce Pana Jezusa, w ręce Boga, czyniąc niejako Boga strażnikiem tej miłości. Jemu to oddają, tak jak ten chleb i wino, jemu się oddaje na ołtarz. I ta ich miłość w liturgii sakramentu małżeństwa zostaje przemieniona. To już nie jest ich zwykła miłość. Święty Paweł pisze, że ta miłość, tak jak przez analogię, ten chleb i to wino staje się narzędziem obecności Jezusa Chrystusa pośród nas po przeistoczeniu. Tak miłość tych dwojga ludzi, która dotąd była ich prywatną sprawą, po tej konsekracji, po tym ślubie, staje się znowu narzędziem dla Chrystusa. Narzędziem czego? Mówienia światu o tym, jak to święty Paweł pisze, że mąż ma dawać świadectwo miłości Chrystusa do Kościoła. Ma kochać żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół. A ona ma jego miłować tak, jak Kościół miłuje Chrystusa. Nie poszczególny grzesznik, ale jak Kościół miłuje Chrystusa. Jak Chrystus umiłował Kościół. Ano proszę bardzo, jak Chrystus umiłował Kościół. Nawet kiedy ta miłość do Kościoła, do ludu Bożego kosztowała krzyż, nawet gdy ta miłość kosztowała cierpienie, to on się z tego nie wycofał. To dla każdego mężczyzny jest wzór miłości żony. A przecież, a jak ona nie zasługuje na moją miłość, bo się zrobiła zrzędliwa, brzydka i awanturnica. Kościół też nie zasługuje na miłość Chrystusa. Któż z nas zasługuje na miłość Chrystusa? I sakrament polega na tym właśnie, obojętnie czy to jest sakrament kapłaństwa, czy to jest sakrament małżeństwa, że decydujemy się wejść na ślady Chrystusa i naśladować Chrystusa, choć bywa niełatwo. I mnie w kapłaństwie, i wam w małżeństwie. Bywa czasami niełatwo. Na Golgocie też nie było łatwo. A więc miłość małżeńska, miłość dwojga ludzi w sakramencie małżeństwa zostaje przemieniona, tak jak chleb i wino w Eucharystii i zostaje oddana Panu Bogu na własność i staje się narzędziem, którym Bóg ma się posługiwać wobec świata. Jeżeli ludzie by mówili, ja tak robiłem ze swoimi studentami, jeżeli przychodzi mi młody człowiek, proszę księdza, ten świat jest do niczego. W tym świecie nie ma prawdziwej miłości. To ja wtedy czasami zabierałem takiego zbuntowanego młodego człowieka do małżonków, co do których byłem pewien, że oni się naprawdę kochają. I mówiłem, wiesz co, zapraszam cię, odwiedzimy moich znajomych jednych. Posiedzieliśmy, wypiliśmy herbatę, on popatrzył na tych ludzi i pytał, czy jesteś przekonany dalej, że nie ma miłości na tej świecie? No nie, no gdzie nie, gdzie chyba jest. A dlaczego ma jej nie być wszędzie? A więc, kochani, małżeństwo dlatego jest nierozerwalne. Mówiłem, dlaczego jest sakrament, dlaczego jest święte. A jest nierozerwalne, no właśnie dlatego, że jak ktoś, kto by chciał się nagle po ślubie wycofać z tej miłości, to się zachowuje jak ktoś, kto przyszedł tylko przy święty, powiedział, a ja ten chleb chcę i nakarmię nim gołębie. No to jest świętokradztwo. To się już oddało. To już się, swoje serce już się ofiarowało. Nie tylko tej kobiecie czy temu mężczyźnie. Ofiarował się Chrystusowi, żeby on się tym posługiwał. Masz być znakiem miłości Chrystusa. Nie tylko do tej kobiety, nie tylko do tego mężczyzny, ale również dla świata całego. Kochani, małżeństwo jest święte. I konsultowałem to z paroma biskupami, czy ja nie przesadzam. Utwierdzili mnie, że nie przesadzam. Małżeństwo, wasze małżeństwo jest tak samo święte jak moje kapłaństwo. Z takim samym sakramentem. Do czego innego mnie przeznacza? Inne są nasze role w świecie. Ale gdy chodzi o poziom świętości, to małżeństwo jest tak samo święte jak kapłaństwo. Nie mniej święte. Powiem nawet jeszcze coś bardziej szokującego. Małżeństwo jest sakramentem, a siostry zakonne, składając śluby zakonne, nie przyjmują żadnego sakramentu. Także jest to poziom raczej porównywalny z kapłaństwem, niż nawet ze ślubami zakonnymi. To jest coś więcej niż śluby zakonne. To jest większy poziom świętości. Wam się czasami może wydawać, że siostrzyczki zakonne to jakieś takie wybrane szczególnie, prawda? Ale nie ma sakramentu ślubów zakonnych. Jest sakrament kapłaństwa, jest sakrament małżeństwa. Tamto jest oczywiście usankcjonowane przez Kościół i nie odbieramy świętości życiu zakonnemu. Ale małżeństwo jest czymś absolutnie niezwykłym. Na tym samym poziomie świętości, co kapłaństwo. Kochani, jeśli małżeństwo jest czymś tak bardzo świętym, to miłość małżeńska, miłość łącząca małżonków, ta miłość, która staje się miłością sakramentalną, zyskuje ten wymiar nadprzyrodzony w odniesieniu do Pana Boga. Miłość małżeńska, miłość sakramentalna stoi przed każdą inną miłością. Jest ważniejsza od każdej innej miłości. Co to oznacza w praktyce? Pan Jezus to powiedział, święty Paweł to napisał. Opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Od momentu ślubu współmałżonek musi być ci bliższy niż ojciec i matka. Współmałżonek jest ważniejszy w twoim życiu od ojca i matki. To jest osoba numer jeden na ziemi. Nie ma nikogo ważniejszego prócz Boga poza twoim małżonkiem, poza twoją małżonką. To jest osoba numer jeden. Nie może być tak, że mamusia czy tatuś jest ważniejsza od współmałżonka. Miłość naturalna, naturalna, bo to jest miłość naturalna do własnych rodziców, musi ustąpić wobec miłości małżeńskiej. I tam, gdzie współmałżonek czasami bywa za bardzo uwiązany wobec własnych rodziców, to nie chodzi o to, żeby ich zaniedbać, żeby oni umierali w głodzie i w chorobach. Ale tam, gdzie człowiek bierze ślub i dalej usiłuje być mamin synkiem i dzwonić codziennie do mamusi czy mamin córeczką i dzwonić codziennie do mamusi i z nią konsultować wszystkie rzeczy, to jest coś chorego, to jest nienormalne. Tak być nie powinno. Dalej, szczególnie do młodych małżonków będzie to się odnosić. współmałżonek jest także bliższy i ważniejszy w twoim życiu niż twój ukochany syn i twoja ukochana córka. To jest problem, że czasami, kiedy młodym małżonkom urodzi się pierwsze dziecko, to kobieta, wtedy szczególnie kobieta, tak bardzo zajmuje się tym dzieckiem, że mąż wydaje się wtedy już niepotrzebny. A on wtedy nieraz głupieje. Bo jemu się wydaje, ona z kolei mówi, no bo ono jest takie bezbronne, takiego, no tak. A on się czuje odstawiony na zasadzie takiej, no byłem potrzebny, żeby zrobić dziecko, a teraz to ona już jest szczęśliwa z własnym dzieckiem, nie? Słuchajcie, wiele małżeństw się rozpada właśnie z tego powodu, że ja często pytam młode mężatki, ile masz dzieci? U mnie jest, w redakcji pisze taka bardzo, już nie będę imienia zdradzał, bardzo sympatyczna dziennikarka, od niedawna mężatka, już ma dzieci i nieraz ją pytam, pani, tam imię, ile pani ma dzieci? I ona już wie, że mi odpowiada, troje. To znaczy jedno ma lat 2, drugie ma lat 4, a trzecie 36. Męża trzeba traktować w tym momencie, no trzeba też mu okazywać trochę troski, żeby on się nie poczuł odstawiony wszystkim. No, to nie jest tak, że to jest tylko dziecko mamusi. To jest wasze wspólne dziecko. I problem polega na tym, słuchajcie, ten porządek miłości ustanowiony przez Pana Boga trzeba zachować. Bo jeżeli ten porządek miłości zaburzycie, to nie tylko wystawiacie na próbę, na ryzyko własne małżeństwo, że ono może się rozpaść po urodzeniu dziecka. Facet poczuje się niepotrzebny. Ale chodzi o to, że potem, kiedy kobieta zaniedba tę swoją miłość wobec męża, kiedy głównie skupi się na swoim dziecku, to ona nie pozwoli temu dziecku dorosnąć. Ono będzie musiało ciągle zapełniać pustkę w jej sercu. Dzieci są wam powierzone przez Pana Boga. Są waszymi dziećmi o tyle, o ile wyście ich zrodzili i wychowali. Ale nie są waszą własnością. Natomiast nieraz jest tak, że ludzie nie widzą sensu życia poza własnymi dziećmi. I problem polega na tym, że potem nie pozwalają tym dzieciom się usamodzielnić, bo sobie nie wyobrażają życia, jak to będzie, kiedy dzieci wyfruną z gniazda. A dzieci muszą się usamodzielnić. I potem bywa tak, że taka mamusia, jak nastroszona kwoka, potrafi być bardzo zaborcza i potrafi konkurować z synową o względy własnego syna. I potem, no powiedz, czy ona ci gotuje tak dobrze, jak ja ci gotowałam? I ciągle będzie usiłowała zrobić, bo ona nie potrafi się zadowolić miłością swojego męża. Ona już nie zabiega o względy swojego męża, tylko o względy swojego syna. Krzywdząc własnego syna. Niejedna mamusia w ten sposób rozbiła małżeństwo swojego ukochanego syna. Dzieci wyfruną z gniazdka. A wy nawet, jeżeli teraz macie lat po 30, będziecie mieć kiedyś lat 50, czy 58, dzieci się ożenią, czy wyjdą za mąż i zostaniecie sami. I chodzi o to, żebyście potrafili, kiedy będziecie mieć lat po 40 kilka, czy 50, z powrotem zachowywać się jak narzeczeni. To jest piękny, dla mnie wzruszający widok. I mam w Warszawie kilka takich małżeństw, pięknych, porządnych małżeństw, gdzie dzieci już się ożeniły, usamodzielniły, a ci, mając po 50 lat, chodzą pod rękę jak zakochani na spacery, wyjeżdżają na urlopy, jak zakochani, jak miesiąc miodowy by spędzali. I to jest piękne. I ich dzieci są szczęśliwe z tego powodu. Bo oni nie zniewalają własnych dzieci. Po prostu są szczęśliwi we dwoje. Nie szantażują, nie wymuszają miłości od własnych dzieci. Przyjdzie taki czas, kiedy zostaniecie znowu we dwoje. I czy będziecie potrafili być szczęśliwi? Kochani, małżeństwo jest tak święte, że to nie jest tylko pewna umowa na dożycie, że my do końca życia zostaniemy ze sobą i jedno drugiego nie zostawi. To nie jest tylko umowa, gdy chodzi o wierność, że dochowamy sobie wierności. To jest coś więcej. Małżeństwo z racji na to, że jest święte, małżeństwa się nie przeżywa. Małżeństwo jako świętość się celebruje. Święty Jan Paweł II rok przed swoją śmiercią miał takie wystąpienie do księży z diecezji rzymskiej, bo on był biskupem Rzymu jednocześnie, tak jak tu jest biskup, czy w Polsce są biskupi, którzy kierują diecezjami, tak papież kieruje diecezją rzymską, jest nie tylko papieżem Kościoła Powszechnego. I wtedy właśnie na rok przed śmiercią powiedział do duchowieństwa rzymskiego: powinniśmy więc, drodzy kapłani, postrzegać nasz apostolat wśród rodzin bardziej jako źródło łaski i dar pański niż konkretny obowiązek duszpasterski. Uprawnione zdaje się więc określenie w stosunku właśnie do świętego Jana Pawła II, że jego stosunek do małżeństwa był wręcz nabożny. Mówił do księży, że duszpasterstwo rodzin, opieka nad rodzinami, przebywanie wśród rodzin, to nie jest zwykły obowiązek duszpasterski, tylko nazwał to jako źródło łaski i dar pański. Jeżeli ja przebywam z małżonkami związanymi z sakramentalnym węzłem małżeństwa, z wami w tej chwili, to ja obcuję ze świętością. To tak jak, szanowni, kontakt z dobrym księdzem jest czymś więcej niż rozmowa towarzyska, zgoda? Tak samo kontakt z dobrymi małżonkami to jest coś więcej niż wypełnianie obowiązku duszpasterskiego, przyjmowanie intencji mszalnej w kancelarii. To jest coś bliższego adoracji Najświętszego Sakramentu. Ja adoruję Jezusa Chrystusa jako ksiądz, przychodząc na adorację Najświętszego Sakramentu, ale ja adoruję także Jezusa Chrystusa, kiedy staję pośród małżonków, bo w was jest świętość. Kochani, czy wy rozumiecie poziom świętości, do którego jesteście powołani i którym was Bóg obdarzył? To nie jest zwykła umowa, że my się nie zostawimy. To jest coś innego. To jest inny poziom, sakrum. Was jest sakrum. Jesteście powołani do takiej świętości, że dla mnie jako księdza obcowanie z wami ma być obcowaniem z Chrystusem. Ma być spotkaniem Chrystusa. Bardziej jako źródło łaski i dar pański niż konkretny obowiązek małżeński, tak pisał Jan Paweł. A więc w związku z tym, kochani, małżeństwo trzeba celebrować. Nie trwać w małżeństwie tylko, ale celebrować. Nie tylko trwać. Święty Paweł pisze, przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół. Nie? Dbamy o swoje ciało, szczególnie w naszych czasach teraz. Jest taka epoka dbałości o ciało, prawda? Fitness kluby, gabinety kosmetyczne, zdrowe żywienie. Czego się nie robi dla zdrowia ciała? A święty Paweł pisze właśnie, że no nikt, tak jak potrafimy dbać o własne ciało, tak trzeba dbać o własną żonę, tak trzeba dbać o własnego męża. Czasami, kiedy mam do czynienia z małżonkami, którzy się skonfliktowali, stawiam takie prozaiczne pytanie. Masz samochód? No w tej chwili wszyscy i w Polsce i tutaj każdy praktycznie ma samochód. No dobrze. I co? I jeżeli schodzisz rano z mieszkania, idziesz na parking, przekręcasz kluczyk, a tu cisza, nie odpala. To co robisz? Kopiesz karoserię z całej siły, żeby zrobić wniecenie? A może bierzesz śrubokręt i rysujesz po maszce? A może bierzesz scyzoryk i przebijasz opony, bo nie zapalił. No nie, ksiądz, nie jestem głupi. Swój samochód będę rysował. Trzeba naprawić, nie? Nikt nie będzie rysował i niszczył własnego samochodu tylko dlatego, że nie zapalił. A powinien zapalić, bo się śpieszy do pracy. No wiesz, samochodu nie porysujesz, bo to jest twój samochód, a ty nie jesteś głupi. A jeżeli z żoną czasami coś nie wyjdzie i nie zaskoczy, i nie zapali. Zupa nie taka, nie tak odezwała się, uśmiech za słaby, nie wiem, jest zmęczona. To co robisz? A to wtedy jej dopieczesz tak, żeby jej w pięty poszło, nie? Ty to nawet zupy nie potrafisz ugotować. Jesteś taka sama jak twoja matka. I się zaczyna. To lepiej weź sobie gwóźdź i porysuj samochód, jak ci nie zapali, nie? Ale tu nie jesteś głupi. Bo to jest twój samochód. Tylko widzisz, samochód po 5 czy 10 latach sprzedasz. A żona ma być na całe życie. A mąż ma być na całe życie. Kochani, co wy robicie wtedy, kiedy coś nie gra w małżeństwie? Czy próbujecie to odkupić jakoś? Czy potraficie wtedy znieść jakąś ofiarę? Nawet ofiarę, bo nieraz trzeba zamilknąć, kiedy ta druga strona przychodzi i kipi jak czajnik na gazie. I co my wtedy robimy? Jak my się wtedy zachowujemy? Samochodu byś nie porysował, a żona ma być na całe życie, a nie na 10 lat. Proszę teraz o rozsądek. Małżeństwo trzeba celebrować. Nie chodzi tylko, że to jest obowiązek małżeński. Ja spuszczę głowę i realizuję obowiązek małżeński. Trudno, wpadłem, wzięło się ślub. Tak, trzeba. Nie. Kochani, pamiętacie, jak wyszliście zabiegani o swoją miłość wzajemną? Jak potrafiliście się nawzajem podrywać? Jak ona potrafiła się dla niego ubrać, umalować? Jak potrafiła być miła, atrakcyjna? I ty też pamiętasz, jak dla niej potrafiłeś tolerować, że ona się spóźniła na spotkanie. O, 15 minut, nie ma znaczenia, co to za problem, nie? Dopiero co przyszedłem. I wiele rzeczy człowieka nie denerwowało wtedy. Jak potrafiłeś kwiatki kupić, na kawę zaprosić, nie żałowałeś grosza, bo czego się nie robi dla miłości, nie? A kiedy ostatnio zaprosiłeś swoją żonę na kawę? Nie to, że wypiliście kawę w domu, żeście sobie zaparzyli, tylko po prostu wyjście jak na randkę. Kiedy to było ostatni raz? Ja rozumiem. Praca. Niektórzy z was przyjechali tutaj, żeby zarobić, no i z czymś być może wrócić do ojczyzny. Że jest trudno. Ale o to, co najważniejsze, trzeba dbać. Gdybyście byli przed ślubem, to byś potrafił. Mimo, że jest ciężko. Czy ty dbasz o siebie, kobieto kochana? Ja rozumiem, jesteś już po ślubie i rzekomo nikomu nie musisz się już podobać. Musisz się podobać własnemu mężowi. Musisz się podobać. Dbałość o siebie samo jest obowiązkiem sakramentalnym każdej żony. Ty musisz być dla niego atrakcyjna i najpiękniejsza na świecie. Dla niego, nie dla innych już. Ale dla niego musisz być najpiękniejszą na świecie. Święty José María Escrivá, założyciel Opus Dei, to takiej bardzo radykalnej organizacji katolickiej, mówił: schludna kobieta odciąga mężczyznę od obcych drzwi. Ty musisz być dla niego najpiękniejszą na świecie. Wtedy on będzie miał mniej pokus i mniej będzie się za innymi na ulicy oglądał. I nie chodzi o próżność, że kupimy 15 rodzajów pomadek, kremów przeciwzmarszczkowych i codziennie musi być nowa sukienka. Nie chodzi o próżność, ale chodzi o pewną schludność, o pewną atrakcyjność. Kobiety kochane, także we własnym domu, no mąż cię zna, widział cię i bezpłodzienia w ogóle. Ale postarajcie się o to, żeby także w domu wyglądać atrakcyjnie, Nie chodzić w jakiejś podomce, czy nie wiem, w leginsach na gołe ciało. Starajcie się być atrakcyjnie także w domu. To jest nasz obowiązek. Masz być. Ojciec Święty, kiedy pisał o geniuszu kobiety, no to właśnie najpierw Jan Paweł II, a wcześniej Paweł VI nawet o tym też już mówił, że kobieta jest jak słońce na wiosnę, które wychodzi w domu. Jak kobieta jest w domu tak jak słońce, które opromienia wszystko i ogrzewa, nie? Dzisiaj słoneczny dzień, od razu chce się żyć. Mężowi ma się chcieć żyć, jak wróci do domu i ciebie zobaczy. I to nie jest rozrzutność. Z głową, ale to nie jest rozrzutność. Masz obowiązek dbać o siebie. Małżeństwo trzeba celebrować. Trzeba umieć wyjść czasami gdzieś we dwoje. Nie z dziećmi. Tylko we dwoje, tak jak byliście narzeczonymi. I uczyć się ze sobą rozmawiać. Mieć czas na to, żeby ze sobą rozmawiać. Słuchajcie, małżonkowie, którzy ze sobą rozmawiają i jeszcze jedno, i którzy się ze sobą modlą, którzy swoje małżeństwo przeżywają w wymiarze sakrum, a nie tylko jako umowę społeczną. Wiecie, w Stanach robiono badania na ten temat, na temat zjawiska rozwodów. I okazało się, że jeżeli w tej chwili w Warszawie niestety też już 30% małżeństw się rozpada. Osiągnęliśmy poziom Stanów Zjednoczonych. To małżeństwa, które ze sobą rozmawiają i które się wspólnie modlą, choćby krótko, wiecie, jaki jest współczynnik rozpadu? Nie 30 na 100, tylko 3 na 1000. Jest o co walczyć, nie? Jest w co inwestować. Kochani, małżeństwo się celebruje. To jest sakrum, które trzeba celebrować. I tak jak ja celebruję swoje kapłaństwo. Nie na zasadzie takiej, że się będę puszył, bo ja jestem jaśnie pan książę, ksiądz. Tylko ja celebruję swoje kapłaństwo, że muszę mieć czas na brewiarz, bo nie byłbym księdzem. Kochani, jak wiecie, ja pracuję jako dziennikarz. Z tego żyję. Ja nie muszę. Biskup poprzedni, który był moim szefem, mówił mi, słuchaj, ty masz za dużo roboty i tak. Ja ci dam mieszkanie oddzielne poza parafią, żeby nikt od ciebie nie wymagał niczego, żeby ci nie zawracali głowy. Ty się zajmij tylko tym. Tylko dziennikarstwem. A ja tak, ekscelencjo, dziękuję, bo dobrze, że biskup o mnie pomyślał. I że wie, że ja mam za dużo roboty. Ale ekscelencjo, jak ja nie będę mieszkał przy parafii, jak nie będę siadał do konfesjonału, jak nie będę miał wyznaczonej mszy świętej, tylko odprawię, jak mi się raz o 7, raz o 10, a raz wrócę zmęczony i powiem, a, nie ma znaczenia. Nie mam dzisiaj już czasu, nie? To za 5 lat przestanę być księdzem. Ja po to się podejmuję rozmaitych zadań, także i wśród was jestem tutaj, żeby nie przestać być księdzem. Małżeństwo trzeba celebrować. Nie tylko w łóżku też. Ale małżeństwo trzeba celebrować także na co dzień. Właśnie przez to chociażby, żeby umieć się sobie nawzajem podobać, umieć zabiegać o tę miłość. Słuchajcie, ta miłość ma teraz wzrastać, a nie wygasać. Ale również właśnie tak, chwila wspólnej modlitwy. Dbajcie o swoje małżeństwo. Wasze małżeństwo jest dla was naprawdę bardzo ważne i ważne jest także dla waszych dzieci. Wiecie co? Takie zwierzenie, którego nie powtarzajcie dalej. Ja kiedy byłem małym dzieckiem, moi rodzice do dzisiaj żyją, są małżeństwem od no, w tym roku jesienią będą mieli 60 lat małżeństwa. Więc udało się. Ale ze swojego dzieciństwa, wiecie, jakie, ze swojego tego wczesnego dzieciństwa, jakie wydarzenie wspominam jako najbardziej bolesne? Kiedy rodzice się na naszych oczach pokłócili. I tato, straszny nerwus był. I tato zaczął rzucać w mamę rozmaitymi przedmiotami i zaczął krzyczeć, żeby się wynosiła z domu. Bo akurat to mama się sprowadziła do taty, bo on miał dom. I ja jako mały brzdąc miałem wtedy 4 lata może. Ale mi się wtedy świat zawalił. Bo ja czułem, że jak mama się spakuje i odejdzie, to tato, mój ojciec był straszliwie taki zawzięty i ambitny. Teraz na stałe zmieniu. To on po nią nie pójdzie, nie powie przepraszam. Tylko jak ona odejdzie, to już koniec. To ja nie mam domu. Słuchajcie, ja to pamiętam do dzisiaj, choć minęło od tego 50 parę lat. Dla mnie jako dziecka było to straszne. Chyba nie muszę was przekonywać, bo widać to. Proszę was, nie róbcie tego swoim dzieciom. Miłość małżonków, trwałość małżeństwa jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa waszych dzieci. Żadne trzęsienie ziemi, żadne tsunami nie jest czymś, co one przeżywają tak mocno, jak rozpad małżeństwa swoich rodziców. To jest dla nich koniec świata. Dla mnie tak. Na szczęście mama się nie uciekła, przycierpiała to jakoś. On potem tak, pojednali się i żyją razem dalej. Natomiast gdyby ona wtedy odeszła, to byłby koniec. Ale no to, prawda? Gdyby on nie pozwolił się dla nas ukrzyżować, to byłby koniec. To nie byłoby nadziei. Kochani, jeżeli podejmiecie jakiekolwiek głupie decyzje w swoim małżeństwie, to najpierw klęknij i popatrz, do czego się zobowiązałeś. Zobowiązałeś się pójść w ślady Jezusa Chrystusa. Kochani, już tak kończąc, żeby był trochę czas jeszcze na przejście, odetchnięcie. Małżeństwo, ja miałem przez bardzo mądrego i porządnego biskupa ostatnio, pewnie może słyszeliście nawet tutaj, zresztą niedawno głosił kazanie w katedrze świętego Stefana, arcybiskup Henryk Hozer. A, no właśnie. Jest gotów po francusku głosić, jest gotów głosić w wielu językach. 34 lata spędził na misjach w Afryce. Człowiek, który no, poświęcił się rzeczywiście do reszty, bez reszty. I człowiek, który również to jest wielkość tego biskupa, że on był pallotynem, zakonnikiem, którego Ojciec Święty zrobił biskupem i przysłał między innymi do naszej diecezji. Później po pracy w Stolicy Apostolskiej. I kiedy on skończył misję w naszej diecezji, przeszedł na emeryturę, to jako pierwszy biskup w historii Polski od Wincentego Kadłubka powiedział, to ja teraz wracam do swojego klasztoru. Zrobiłem, co miałem zrobić i wracam do swojego klasztoru. Nie? Dlaczego? Ponieważ w tym klasztorze składał śluby zakonne. I on poważnie traktuje swój charyzmat zakonny, a nie na zasadzie takiej, że już teraz tamte śluby są nieważne. Nie. Zrobił, co miał zrobić i wraca z powrotem do swojego klasztoru. Piękny człowiek pod tym względem, ale też człowiek, z którym mieliśmy świetny kontakt, gdy chodzi o wyczucie świętości małżeństwa i rodziny. I on, zresztą znowu mówił, że konsultował to z Janem Pawłem II i to nie jest tak, że to był jego pomysł, ale papież to zaakceptował. On miał takie jedno krótkie powiedzenie. Małżeństwo jest bardziej pierwotne niż Kościół. Nie tylko w sensie historycznym, że Kościół założył Pan Jezus, a małżeństwo istniało znacznie wcześniej. Już w czasach Starego Testamentu, ba, i przed Mojżeszem istniało już małżeństwo. A więc nie tylko w sensie historycznym małżeństwo jest bardziej pierwotne niż Kościół. Ale, jak mówił arcybiskup Hozer, małżeństwo także w porządku świętości i doktryny jest bardziej pierwotne niż Kościół. Ponieważ zdarza się tak, że nie ma Kościoła, chociażby na terenach byłego Związku Radzieckiego Kościół praktycznie został zniszczony. A wiara przetrwała i kiedy komunizm upadł, ludzie w tej chwili z powrotem budują kościoły i cerkwie. Ksiądz Wojciech pracował na Ukrainie i może na ten temat wiele powiedzieć, że wiara w ludzkich sercach wielu przetrwała, choć kościoła nie było, ale przetrwała dzięki rodzinie. W Polsce również, wtedy kiedy niszczony był kościół w latach 45-89, wiara przetrwała dzięki rodzinie. Rodzina jest bardziej pierwotna niż kościół. Słuchajcie, gdybyśmy mieli do wyboru, gdyby nam powiedziano tak, albo zniszczymy wasz kościół, albo zniszczymy wam rodzinę, to ja jako ksiądz mówię, to niszczcie kościół. I nawet interesy kościoła trzeba umieć poświęcić dla rodziny. Bo rodzina jest pierwotna, jest pierwsza, ważniejsza niż kościół. I tam, gdzie zniszczą rodzinę, tam kościół upadnie, nie ma siły. A tam, gdzie zniszczą kościół, ale ocalia je rodzina, wiara przetrwa. I przetrwa wspólnota zbawienia. Rodzina jest bardziej pierwotna niż kościół. Z tego też pewne wnioski trzeba wyciągnąć. Kochani, nie należy zaniedbywać swojej wiary. Ale znowu chodzi o taką sprawę, że nie należy pewnych rzeczy, z pewnymi rzeczami, także formami pobożności na tyle przesadzać, jeśli one miałyby rozbijać moje małżeństwo. Trzeba dbać o swoje małżeństwo. To jest twoje powołanie. To jest twoja droga do świętości. Tak jak dla mnie, kapłaństwo jest drogą do świętości. Nie sposobem zarabiania na chleb. Tak dla ciebie małżeństwo to nie jest umowa tylko. To jest twoja droga do świętości. To jest absolutnie pierwotne. I kończąc ostatnie, przepraszam, już tylko cytaty, fragmenty. Wczoraj mówiłem o tym, że trochę znam kulturę i zwyczaje ludów semickich. Żydów, muzułmanów. Trochę znam, często bywam w tamtych miejscach. Przynajmniej raz w roku jestem w Ziemi Świętej i to nie z pielgrzymką jakąś, tylko często po prostu jadę sam. Albo z grupą 5-6 przyjaciół bierzemy samochód i po prostu jeździmy. I znamy te... To nie jest problem w tej chwili. Mam tam wielu przyjaciół, wielu znajomych. Ale także mam w Polsce przyjaciela księdza, który jest Żydem. Jego rodzice, dziadek był rabinem w getcie warszawskim. I to dziadek rabin doradził własnym dzieciom, że po tym, czego doświadczył, to jednak chrześcijanie mają rację. I doprowadził własne dzieci do chrztu. Zostali ochrzczeni przy kościele Wszystkich Świętych w Warszawie na placu żydowskim. Tam stoi taka figurka, przy której oni zostali ochrzczeni na dziedzińcu kościoła. Między plebanią i kościołem. I oni potem już wyjechali do Izraela, ocaleli w czasie wojny i wyjechali do Izraela jako ochrzczeni. Tam ukrywali swoją wiarę, ale tam urodził się ich syn. Też ukrywał, że jest chrześcijaninem, aż do momentu, kiedy zrobił maturę w Izraelu. Jego pierwszym językiem, którego się nauczył, był język hebrajski. Więc zrobił maturę, no i wtedy oni po maturze mają obowiązek 3-letniej służby wojskowej. Do mężczyzn nie ma wyjścia. Kobiety mają 2-letnią służbę wojskową. I on się bał, że jak go wezmą do wojska, to tam no, nie da się już zachować tajemnicy, że on jest chrześcijaninem i będzie miał ciężkie życie. Wobec tego rodzice wykupili mu wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, tam wyjechał i nie wrócił z wycieczki. Został w Stanach Zjednoczonych. Będąc sam, wstąpił do seminarium, skończył, przyjął święcenia kapłańskie i jak już został wyświęcony tam po roku czy 2 latach pracy w Stanach Zjednoczonych, doszedł do wniosku, że to nie jest jego świat, on nie rozumie tego kraju. Może też mieć takie doświadczenie w obcym kraju, że się dziwnie człowiek czuje. I dlatego postanowił odwiedzić ojczyznę swoich ojców, Polskę. Wsiadł w samolot, przyjechał do Polski i powiedział, ja tu zostaję. I pracuje w tej chwili w Polsce. Jest księdzem w Polsce, ale jest to człowiek, który myśli po żydowsku. Jego językiem pierwotnym jest język hebrajski. On czyta Biblię po hebrajsku, nie po polsku. I ja bardzo lubię z nim usiąść czasami i słuchaj, jak wy, ludzie wychowani na Starym Testamencie, jak wy to rozumiecie, nie? Jak wy żeście to rozumieli? I między innymi kiedyś siedzieliśmy i rozmawialiśmy na temat Sodomy i Gomory.
Jacek, jak to rozumieć?
A on mi tam długo, długo żeśmy przegadali wiele godzin na ten temat, ale jedno zdanie, które mu powiedział. Słuchaj. On jest taki, jak się tak napali, to wtedy słuchaj, bo to jest tak, że jeżeli człowiek, Pan Bóg ludziom wszystko wybaczy. Różne grzechy w historii Starego Testamentu ludziom wybaczał. Ale kiedy ludzie zniszczą rodzinę, uczynią zamach na rodzinę, to tego Pan Bóg nie wybaczy. Teraz wtedy to jest już deszcz ognia i siarki. I to jest Sodoma. Wiemy, z czym się kojarzą grzechy sodomskie. I ten mój przyjaciel, kochany Żyd, mówi, jak człowiek podniesie rękę na rodzinę, to jest już deszcz ognia i siarki. To jest zagłada. To jest koniec. Mój kochany, mądry arcybiskup z kolei mówił inaczej, ale to samo, tylko współcześnił. Jeżeli Europa zniszczy rodzinę, to Bóg się posłuży nawet islamem, żeby uratować rodzinę, a nie Kościół. Rozumiecie? Jak zniszczymy rodzinę, to jak zniszczymy małżeństwo? To jest świętość. Dobrze, ja na ten temat mógłbym wam dużo mówić, naprawdę dużo. Ale muszę wam dać krótką przerwę, bo zaraz zaczynamy mszę świętą. Pomódlmy się tylko w intencji jeszcze naszych rodzin. W intencji tej, która sama była zagrożona, że zostanie opuszczona przez męża, choć wypełniała wolę Bożą. Niech ona się wstawia ze wszystkimi rodzinami. I małżeństwami. Małżeństwami. Małżeństwo jest sakramentem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między dziewczynami i błogosławiony jest owoc łona Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.